Moim Państwa gościem jest dziś biskup Zbigniew Zieliński, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Boże Ciało, to taki wyjątkowy dzień, uroczystość dla wiernych oczywiście i dla ludzi, którzy wierzą. To jest ważne wydarzenie, a dla tych, którzy nie wierzą, może ciekawe, no bo to jest wyjście na zewnątrz. Raz w roku, w ten szczególny dzień, właśnie Pan Bóg wychodzi do ludzi, by ich błogosławić. Co oznacza ten gest?
Przede wszystkim przypomina nam o tym, że do kościoła chodzimy po to, żeby wszystko to, co dzieje się w kościele, ta modlitwa, którą zanosimy do Pana Boga, błogosławieństwo, które otrzymujemy, jest po to, żebyśmy kościół opuszczając, wracając do naszych domów, szkół, uczelni, zakładów pracy, urzędów, tam żyli prawdziwie po chrześcijańsku. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli popularnie zwane Boże Ciało, to jest takie bardzo mocno zaakcentowane błogosławienie tego, co stanowi naszą codzienność. Chrystus wychodzi, choć zwykle jest w kościele, tego dnia na place naszych miast, ulice, błogosławi domom, szkołom, uczelniom, urzędom pracy, właśnie przypominając o tym, że w tych miejscach mamy się uświęcać, nie tylko w kościele.
No właśnie, Boże Ciało to wyjątkowy dzień, to wołanie o błogosławieństwo dla miast, odwołanie się do najgłębszych dla chrześcijan wartości i prośba, by Pan Bóg sprzyjał, błogosławił po prostu. Ale dzisiaj wiemy doskonale, że czasy są takie, że nie każdy tego chce, nie każdy chciałby być błogosławiony, nie każdy przyjmuje to. I właśnie, jak współuczestniczyć z tymi, którzy nie chcą?
Przede wszystkim ja zawsze odwołuję się do tego, co jest takim dominującym dzisiaj hasłem towarzyszącym życiu współczesnego społeczeństwa, mianowicie do otwartości. Wszyscy chętnie deklarujemy potrzebę otwartości, tolerancji, więc liczę na nią również w takich sytuacjach, kiedy uroczystość Bożego Ciała odbywa się poza murami kościołów. To jest też taka próbka tego, na ile ta deklaracja ludzi, którzy są poza kościołem, którzy nie są zainteresowani życiem Kościoła, na ile rzeczywiście są tolerancyjni. Myślę, że uroczystość Bożego Ciała, oprócz tego cudownego wątku błogosławienia naszego codziennego życia, tego, o co zresztą wielu prosi, także tych, którzy z Kościołem mają niewiele do czynienia, gdy chcą, żeby naszą wiarę było poznać po uczynkach. Trudnym takim elementem Bożego Ciała jest też to, że niektórzy, i to czasami żal mi tych ludzi, nie potrafią się zachować. I nie polega to na tym, że jest im głupio, że nie wiedzą, co zrobić, ale że wydobywa się w nich na widok Chrystusa niesionego przez kapłana też i czasami agresja. Ale to są na szczęście uboczne wątki. Na pewno jest dużo nieporadności. Nie jesteśmy tym zaskoczeni, bo chociażby różnego rodzaju badania pokazujące to, że 1/3 osób chodzi do kościoła, czyli pozostałe osoby mają jakiś poważniejszy problem z identyfikacją religijną, nie tylko w odniesieniu do kościoła rzymskokatolickiego. On sprawia, że dla nich to w pewnym sensie jest jakaś nowość.
Rok temu, przechodząc ulicami Koszalina, mówił ksiądz, księże biskupie, że są wśród nas tacy, którzy mówią, że Kościoła nie ma, że wspólnota wiary jest tak słaba, że nie ma co uwzględniać jej w analizie społeczeństwa. A z drugiej strony, ci sami ludzie w innych miejscach twierdzą, że Kościół jest wszędzie, że się narzuca i panoszy, próbując przejąć władzę. Jak to tak naprawdę jest?
Akurat przy okazji uroczystości Bożego Ciała nie chciałbym się aż tak mocno do tego wątku odwoływać, aczkolwiek on na pewno jest wart zauważenia. Głównie nie po to, żeby ludziom, którzy tak mówią, tak myślą, to wyrzucać, tylko żeby ich jeszcze bardziej przekonać do tego, że muszą się zdecydować na jakiś wariant. Albo prawdą jest to, że Kościół jest w dobrej kondycji, że jest aktywny, może ich zdaniem nawet za bardzo, albo jest w złej kondycji, w związku z tym nie ma go, jest nikły i nie warto poświęcać mu uwagi. Ta sprzeczność wypowiadanych przez tych samych zdań pokazuje, że problem jest gdzieś indziej. Jest jakaś chęć zarządzania konfliktami, chęć antagonizowania. Temu jesteśmy przeciwni. To nie jest w naturze Kościoła. Jeżeli więc w Boże Ciało wychodzimy z Chrystusem, to między innymi po to, żeby powiedzieć także tym ludziom, którzy nie wierzą albo którzy szukają dróg rozwiązania swoich życiowych sytuacji, że właśnie jesteśmy też dla was, że wspólnota wiary to nie są ludzie z koła wzajemnej adoracji, ale to są też ludzie, którzy chcą się dzielić przykazaniem miłości. Stąd między innymi szeroko zakrojone dzieła charytatywne, w których nie klasyfikuje się kogoś według ich przynależności religijnej, ale dzieli się z tymi, którzy pomocy naprawdę potrzebują. Myślę, że taką żywą ilustracją tego, o czym mówię, i tej postawy jest papież Franciszek.
Nie jesteśmy z tego świata, choć chodzimy po tym świecie i chcemy, by coraz bardziej przenikał go Duch Boży. Tak może się stać wtedy, kiedy my, idąc w ten świat, umocnieni Eucharystią, będziemy w nim narzędziami jedności i pokoju. Jedność i pokój. Myślę, że dwa słowa klucze też rozumienia tego dnia.
Bo to się wiąże z tym, o co pan redaktor przed chwilką zapytał. Te zdania wykluczające się nawzajem. Kościół jest mocny, pcha się, albo słaby jest i go nie ma. Mówione przez tych samych opiniotwórców. Właśnie między innymi po to wychodzi Chrystus na ulicę, żeby jeszcze bardziej nam uświadomić, że prawdziwy pokój bierze się z wewnętrznej harmonii, jedności. Niepokój, także te wojny, którym się sprzeciwiamy, jak na przykład za wschodnią granicą, biorą się z przeciwieństw, z walki tych przeciwieństw. Tutaj możemy się odwołać do myśli społecznych, myśli filozoficznych, które kierują się przekonaniem, że walka przeciwieństw napędza historię. Absolutnie nie. Walka przeciwieństw przede wszystkim rodzi ofiary, a nie napędza historii. Chyba że mamy na myśli historię dramatyczną i tragiczną, jak te, które właśnie przez walkę różnych przeciwieństw, różnych środowisk była pisana. Chrystus właśnie przynosząc pokój odpowiada nam na pytanie, gdzie jest jego źródło we mnie, a jaka jest metoda, jakie jest narzędzie pokoju, to właśnie jedność. To właśnie ta jedność, na przykład pomiędzy tym, co mówimy, a tym, jak żyjemy, pomiędzy tym, czego pragniemy, a co w swoim życiu osiągamy, pomiędzy tym, czego chcielibyśmy, o czym marzymy, a pomiędzy tym, czemu poświęcamy nasze wysiłki. Harmonia sprawia, że wszystko to zyskuje nadzieję, zyskuje szansę na powodzenie w naszym życiu. Natomiast wprowadzenie antagonizmów, przeciwieństw gwarantuje, że nam się to nie uda.
Jakimi być dzisiaj? To pytanie pewnie, które sobie też stawiamy tego dnia. Apostołowie 2000 lat temu otworzyli szeroko drzwi wieczernika i poszli głosić Ewangelię. To wcale nie było takie proste. Docierali na krańce świata i do dzisiaj to robią. A my dzisiaj jacy powinniśmy być?
Tak samo, bo przeciwieństw nigdy nie brakuje. Nigdy nie brakuje trudnych sytuacji, trudnych wyzwań. I gdyby tym kierować się w naszym życiu, to powinnibyśmy nadal siedzieć mimo upływu 20 wieków w wieczerniku. Ja bardzo często odwołuję się w swoim przepowiadaniu do doświadczenia, które zdobyłem w cudownych dla mnie czasach, gdy współpracowałem z pomorskimi sportowcami. Oni mnie nauczyli wielu rzeczy, między innymi tego, że wyniki, sukcesy zdobywa się piętrząc trudności i radząc sobie z ich rozwiązywaniem. Myślę, że to jest taka analogia do tego, co spotyka każdego z nas, nie tylko w kwestii krzewienia wiary. Przecież rodzice, małżonkowie, nauczyciele, lekarze, rolnicy, robotnicy, ileż różnych trudności w swoim życiu spotykają. I teraz namawianie ich do tego, żeby się poddali, nie tylko, że nie jest na miejscu, ale w ogóle byłoby wręcz źródłem samounicestwienia. To jest oczywiste, że wzmacniamy, że zachęcamy do tego, żeby sobie z trudnościami radzić. Najnowsze koncepcje, zwłaszcza edukacyjne, wychowawcze, zwłaszcza w społeczeństwie dobrobytu, mówią o tym, że żeby dobrze przygotować młodzież do życia w społeczeństwie dobrobytu, trzeba piętrzyć trudności tak, żeby oni mogli emocjonalnie się rozwijać, wzrastać, hartować. O ileż bardziej dotyczy to takiej dziedziny, jaką jest życie. Zatem trudności, chociaż może przerażają, chociaż nie chcielibyśmy ich w życiu mieć, ale są naturalną składową życia. Tutaj tego nie zmienimy i dla nas mogą stanowić bardzo ożywiające wyzwanie, które sprawi, że nie ostygniemy, że nie popadniemy w schematy, ale właśnie zmierzając się z nimi, staniemy się ludźmi jeszcze bardziej kreatywnymi, silniejszymi, bardziej zdeterminowanymi.
Już to można było kiedyś usłyszeć. Mamy więc dzisiaj okazję zrozumieć, wychodząc z Chrystusem Eucharystycznym w uroczystej procesji, że narracja świata to jedno, a Duch, którego pozostawia nam Chrystus, to drugie. Taki trochę dysonans, ale ciekawe zagadnienie, którym możemy się dzielić też z drugim człowiekiem.
Ten dysonans wynika nie z tego, że świat jest obcy chrześcijaństwu, tylko że świat od praw nie tylko wiary czy dekalogu, ale też i od praw natury daleko odszedł. Bardzo mocno otwierają nam na to oczy ludzie, którzy na przykład działają w obszarze ochrony przyrody, ekolodzy. Uzmysławiają nam, że grzechem współczesnego człowieka jest niszczenie świata. Przecież wszyscy jesteśmy co do tego zgodni. Natomiast ważne, żeby tak samo ekstrapolować to doświadczenie i ten pogląd także na przykład na życie w kwestiach obyczajowych, moralnych. Jeżeli będziemy w zgodzie z naturą, tak jak chcemy, by w zgodzie z naturą była gospodarka, ekonomia, by nie niszczyła, by nie zabijała, to mamy szansę na podobny sukces. Jeżeli będziemy żyli w sprzeczności z naturą, skutki są łatwe do przewidzenia. Zresztą dzisiaj mnóstwo tych skutków do nas dociera. Przecież z jednej strony mówimy o społeczeństwie, które się rozwija, które świętuje triumf na różnych odcinkach cywilizacyjnego rozwoju, także rozwoju technologicznego, myśli naukowej. A z drugiej strony mówimy o problemach, które jak nigdy dotąd trapią człowieka. Na przykład nigdy dotąd człowiek, choć mówi nieustannie o swojej wolności, nie był tak zniewolony różnego rodzaju nałogami, uzależnieniami. Dzisiaj ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju ośrodki terapeutyczne, pomagające człowiekowi wyjść ze swoich zniewoleń. A z drugiej strony mamy też doświadczenie jeszcze inne. Żyjemy w świecie globalnym. Wydawałoby się, że każdy człowiek jest na wyciągnięcie ręki. Według badań zajmujących się kondycją człowieka, największym problemem w Polsce, w Europie jest samotność. Dodają, że samotność ma twarz młodego mężczyzny pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. To pokazuje, że w czasie dobrobytu materialnego mamy do czynienia z ogromnym niedostatkiem wartości duchowych, słabością kondycji ludzkiej. Ja często przywołuję epidemię. Ona zastała nas w bardzo konkretnej kondycji. Dla wielu ludzi problemem było pozostanie na miesiąc, dwa w swoim domu po to, żeby uchronić swoje życie i innych. W tym samym czasie za wschodnią granicą nasi rówieśnicy stawiając na szali swoje życie, stawali do walki o ojczyznę, o własne domy, bronili granic. Dla nich nie było to problemem takim, jak dla nas pozostanie w domu. Czy nie jest tak przypadkiem dlatego, że w zupełnie innych kondycjach nas te wyzwania historyczne zastały? Zatem myślę, że dla każdego otwartego umysłu czas ostatnich doświadczeń, epidemii, wojny za wschodnią granicą jest czasem, którym pokazuje, że nie tylko ważne są pełne portfele, najbardziej zaspokojenie potrzeb materialnych, ale też ważne jest, by do tego portfela po pieniążki zaglądał człowiek dojrzały, człowiek, który będzie potrafił te środki materialne spożytkować na to, co naprawdę daje mu szczęście.
I ostatnie słowo, przesłanie, można powiedzieć, uroczystości Bożego Ciała gromadzą nas, byśmy nabrali siły i odwagi. Może będzie nam to potrzebne, kiedy staniemy przed trudnymi decyzjami, kiedy będą chcieli w nas stłamsić wiarę i nadzieję. Trzeba nam również przy tej okazji i przy tej ostatniej stacji, to mówił ksiądz w ubiegłym roku, nabrać dynamizmu, który pozwoli nam z mądrością, wiarą żyć i dzielić się z innymi. Jakie jest przesłanie na zakończenie, które można powiedzieć otwiera nas też na nowe myślenie, nowe życie?
Myślę, że przede wszystkim życzyłbym sobie i Państwu takiego otwarcia szczerego, racjonalnego, bo mówimy, że jesteśmy dzisiaj pragmatyczni, na to, co naprawdę w życiu się liczy, co naprawdę daje szczęście. Jako ludzie pragmatyczni mamy możliwość obserwacji siebie, otoczenia i widzimy, że w wypadku wielu obszarów naszego życia, w wypadku wielu z nas, brakuje nam tego poczucia bycia szczęśliwymi, spełnionymi. Czas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest czasem, który może nam pomóc w zrozumieniu tego, że nie może być jakiegoś rozdziału pomiędzy tym, co dzieje się w Kościele, a tym, w jaki sposób żyjemy w naszych domach, w urzędach, szkołach, uczelniach, zakładach pracy. Jeżeli zatem modlimy się tam o pomyślność, to trzeba na tę pomyślność się otworzyć i ją dobrze zagospodarować. Jeżeli modlimy się o błogosławieństwo w naszej pracy, no to nie wystarczy pozostawić to Panu Bogu, tylko na to błogosławieństwo też się otworzyć. Myślę, że jeszcze jeden jest bardzo ważny wątek tych życzeń, o które Pan redaktor poprosił. Myślę, że jesteśmy dzisiaj ludźmi niesamowicie obdarowanymi, obficie. Mamy wokół siebie wielu wspaniałych ludzi. Mamy wiele okoliczności, które, jeżeli je zauważyć, mogą nam pomóc się naprawdę dobrze rozwijać i szczęśliwie żyć. ale mam wrażenie, że jesteśmy też ludźmi, którzy tych skarbów nie zauważają. Jednym z dowodów na to jest takie twierdzenie, którego nie cierpię i które jest nieprawdziwe i które jest albo bezmyślnie używane, albo jest używane przez ludzi fałszywych, którzy mówią, że nie ma autorytetów. Wokół nas jest mnóstwo autorytetów. Jeżeli chcieć się uczciwie rozejrzeć, oni są w naszych domach, w środowiskach pracy. Ja nie miałbym ani najmniejszego problemu, by przez długą chwilę wyliczać ludzi, którzy mnie inspirują, którzy mnie budują, od świeckich po duchownych. Dlaczego wobec tego, komu zależy na mówieniu, że nie ma takich autorytetów? Myślę, że można sobie na koniec życzyć tego, byśmy na te skarby, które nas otaczają, które są często też w naszych rękach, ukryte talenty, a niewygospodarowane, niewykorzystane, żebyśmy mieli szeroko otwarte oczy i potrafili z tych talentów uczynić, zrobić dobry użytek. Tego z całego serca życzę, także zachęcając do tego, by ta przeżywana uroczystość Bożego Ciała była jednym z takich skarbów, który nas zainspiruje, który pogłębi nasze życie wewnętrzne i sprawi, że wszystko to, co mamy, nabierze jeszcze głębszego sensu.
Dziękuję za życzenia i za tę refleksję.
Ja też bardzo dziękuję za możliwość spotkania z panem redaktorem, z państwem. Dla mnie możliwość goszczenia w Radio Gdańsk to nie tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale także możliwość trwałej obecności w państwa domach. Serdecznie pozdrawiam.
I zapraszamy do odwiedzenia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Oczywiście. Zapraszam bardzo gorąco, zważywszy, że to ciąg dalszy polskiego pobrzeża, wybrzeża, a teraz też jako administrator apostolski w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Także póki co zapraszam do Szczecina i do pięknych terenów nad Odrą i Bałtykiem, między innymi do Kołbacza, panie redaktorze. Chcę przypomnieć jako były proboszcz katedry oliwskiej, że właśnie cystersi do Oliwy przybyli, wybudowali ten piękny kościół, klasztor właśnie z Kołbacza, który jest nieopodal Szczecina.
A więc proszę państwa, do Kołbacza wybieramy się, jeśli nie w maju, to może w czerwcu, ale na pewno w wakacje. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję, rozumiem, że jesteśmy umówieni na spotkanie.
Dokładnie.
Pozdrawiam.